Strefa historii.
Nowa wystawa stała na okręcie Muzeum ORP Błyskawica w Gdyni. O tym powiem w drugiej części audycji. Marzena Bakowska, witam i na początek wybierzemy się do Włoch. Mija 78 lat od zwycięskiej dla aliantów bitwy pod Monte Cassino. 18 maja 1944 roku żołnierze II Korpusu Polskiego Władysława Andersa zdobyli wzgórze, otwierając aliantom drogę na Rzym. Od stycznia 1944 roku Niemcy odparli 3 ataki wojsk alianckich, w których uczestniczyły oddziały amerykańskie, angielskie, francuskie, hinduskie i nowozelandzkie. Dopiero czwarta faza walk z udziałem Polaków zakończyła się sukcesem. 18 maja na Monte Cassino załopotała najpierw polska flaga, potem także brytyjska. W południe nad wzgórzem zabrzmiał hejnał mariacki.
Oni to przeżyli.
W walkach brał udział kapitan Władysław Dąbrowski, który po wojnie zamieszkał w Gdańsku. Kilka dni temu spotkał się z młodzieżą w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przy tej okazji i ja z nim rozmawiałam. W czasie wojny z rodzinnego Nowogródka trafił na zesłanie do Kazachstanu. Tam zastała go informacja o zawarciu w 1941 roku układu Sikorski-Majski, która umożliwiła mu dołączenie do polskiego wojska.
I niech pani sobie wyobrazi, wiemy już, prawda przychodziła do kołchozu, że te porozumienie, Polacy są wolni, stworzy się Wojsko Polskie. Od nas, mówię, wszyscy zapomnieli, ale okazało się, że w tym rejonie ja oficjalnie i mój kolega dostaliśmy wezwanie normalnie z Wojenkomatu Sowieckiego, że mam się tego i tego stawić tam o tej i tej godzinie w Noworosyjsku, to jest powiat. Przewodniczący kołchozu, ten, który tam był, pan taki Suszański, dał odpowiednie sanie, para koni, bo oprócz nas dwóch Polaków, to jeszcze było 8 młodych chłopaków, którzy byli z tego kołchozu. I dojechaliśmy do Noworosyjska, tam była komisja mieszana polsko-sowiecka. Z naszej strony był jeden lekarz, który był w obozie wysłany z Polski, też z Nowogródka, którego ja osobiście znałem, bo to był kolega mojego ojca nawet. I było dwóch oficerów w mundurach, battledressach z Anglii. Była komisja, nas badali, dostaliśmy kategorię ja, a inni, także byliśmy w zasadzie szczęśliwi. No. I na drugi dzień załadowano nas wszystkich do pociągu.
Władysław Dąbrowski wkrótce po dołączeniu do armii Andersa został skierowany do batalionu S, czyli do elitarnego oddziału o doskonałych walorach bojowych, który z czasem stał się podstawą do reaktywowania 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 98-letni dziś gdańszczanin wędrował z polskim wojskiem przez Iran, Palestynę, Egipt, aż do Włoch, by tam walczyć pod Monte Cassino.
Nasz pułk został podzielony na 3 części. Stworzono z naszego pułku, stworzono batalion piechoty szturmowej, wyniesionej z ćwiczeń w Związku Radzieckim, jakie przechodziliśmy. Część została przy wozach, na lekkich samochodach, innych byli skierowani do służby sanitarnej. I my jako batalion zajęliśmy taki płaskowyż, Kastelony wzgórze. Obok nas było druga część tego Kastelony, zajmował 15. Karpacki Pułk Ułanów. I tam siedzieliśmy i byliśmy ochroną prawego skrzydła tych natarć, które potem ruszyły piechoty i innych naszych zezej. Zresztą pierwsze było nieudane. My nie uczestniczyliśmy w tym pierwszym natarciu. Był tylko szwadron z naszej pułku plutonów szturmowych, 3 szwadronów stworzony i brał udział w odbijaniu wzgórza San Angelo razem z komandosami majora Smrokowskiego. Wzgórze zostało zdobyte, 2 rannych zostało, 2 nawet zabitych zginęło naszych, reszta wróciło. I w zasadzie my jako pułk byliśmy oszczędzani i po zdobyciu Monte Cassino, wszyscy myśleli, że to już jest koniec, już droga wolna na Rzym. Okazało się, że nie, była druga linia Hitlera i dopiero się zaczęły na nowo walki. Piedimonte San Germano, gdzie 6 pułk pancerny poniósł straszne straty. Najpierw 7 dni zdobywali, potem nawet inne pułki lotnictwo musieli pomagać, bombardować, bo to była twierdza. Te miasteczko było twierdzą, gdzie czołgi, ciała przeciwpancerne były wmontowane w betonie. Tak się zdobywali. A my, jako pułk karpacki 15, dostaliśmy zadanie jako piechota zdobycia ostatnich wzgórz, trzech wzgórz powyżej 900 metrów, Paso Corno to się nazywało, i szczytu Monte Cairo. I my ruszyliśmy na ten, 2,5 dnia to trwało, ta walka nasza, dzień i noc i w południe skończyliśmy. Zdobyte zostały szczyty, 22 dokładnie z naszego pułku zginęło kolegów, drugie tyle rannych było. Gorzej Karpacki przeszedł, no ale zdobyliśmy te były spotkania z ludnością, dziękowali tam i inne. Takie terenne było miasteczko. No i zostaliśmy do 25 maja na pozycjach, jeszcze wróciliśmy. Po tym, proszę panią, dostaliśmy rozkaz i 25 maja zluzowali nas jakiś batalion angielski na tych pozycjach. W zasadzie już tu Niemców nie było, a my wróciliśmy z powrotem na piechotę do Viticuso, miejscowości małego miasteczka pod Monte Cassino niedaleko, gdzie został nasz sprzęt.
Czy pan miał poczucie, że walczył pan o Polskę właśnie tam?
My wszyscy wiedzieliśmy, że walczymy o Polskę. To było niesamowite, że w zasadzie drugi korpus to 80% to są byli ludzie wywiezieni do łagrów albo młodzi ludzie z matkami zesłani. Wszyscy wiedzieliśmy, o co walczymy, kto jest naszym wrogiem. No w ogóle nasz pułk był stworzony z młodzików. 15 pułk to byli ludzie, którzy mieli 18 i 19 lat, jak zostaliśmy włączeni do tego batalionu S. Także wiedzieliśmy, po co jesteśmy stworzeni, był tajny rozkaz. Potem się dowiedzieliśmy po 3 miesiącach, że jesteśmy dla ochrony sztabu Andersa i generalicji tej wszystkich, bo Anders nie wierzył Sowietom. My byliśmy po to, żeby bronić sztabu i wiedzieliśmy, że możemy wszyscy zginąć. Byliśmy na to przygotowani. Byliśmy tak wyszkoleni jako batalion szturmowy i tak zaciekli, a byliśmy naprawdę przez 3 miesiące tak przygotowani. Nie było chorych. Padał na nos. Koledzy nieśli do lekarza. Mówi, ja muszę opanować to wszystko jak najszybciej. Także byliśmy naprawdę przygotowani do tej walki. Cały czas. To było niesamowite przeżycie.
Zobacz historię.
ORP Błyskawica to obecnie okręt muzeum. Jest najstarszym zachowanym niszczycielem, weteranem II wojny światowej i jedynym bojowym okrętem alianckim, który uczestniczył aktywnie w działaniach przez cały okres wojny. Od 1 września 1939 roku do 8 maja 1945. Wybrałam się go zwiedzić w towarzystwie osób, które współtworzyły otwartą w Noc Muzeów nową wystawę stałą na okręcie.
Wirginia Węglińska, kierownik działu historyczno-naukowego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Dr Marcin Chudziński, pracownik działu historyczno-naukowego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
W tym roku mamy dokładnie 85 lat od momentu, kiedy Błyskawica weszła do służby pod biało-czerwoną banderę. A więc takie okoliczności proszą o to, żeby przygotować nową odsłonę wystawy stałej, która poświęcona będzie w całości historii ORP Błyskawica, a nie jak dotąd tylko fragmentowi jej historii.
Tak jak widzę tutaj, to już jest ta wystawa, nie będzie.
Tak, jest. Znajdujemy się właśnie w pierwszej jej części. Cała wystawa nosi tytuł ORP Błyskawica – Wierny okręt, co naszym zdaniem najlepiej w zasadzie definiuje całe 85 lat służby tego okrętu. I w tym momencie znajdujemy się w części pierwszej. Błyskawica spłynęła szczęśliwie. Jest to cytat inżyniera Juliana Ginsberta. I celowo go tutaj zastosowaliśmy, bo właśnie w tej sekcji opowiadamy o powstaniu, o budowie okrętu, która rozpoczęła się w marcu 1935 roku w angielskiej stoczni w Kaus.
Czy to był okręt specjalnie dla Polaków budowany?
Tak, znaczy musimy pamiętać, nie jeden okręt, były dwa, bo równolegle z Błyskawicą budowano bliźniaczego Groma. Jeżeli chodzi o niszczyciele, był to dla Polaków obok wcześniej oddanych wichra i burzy miały stanowić potęgę naszej rodzącej się nadal po odzyskaniu niepodległości marynarki wojennej. Po złych doświadczeniach z dotyczeniami francuskimi postanowiono powierzyć budowę naszych dwóch okrętów Błyskawicy i Groma właśnie Anglikom, Brytyjczykom.
Jakimi eksponatami Państwo opowiadają tutaj tą historię?
Eksponatami, ale i przede wszystkim zdjęciami. Na tej ścianie znajdują się fotografie osób, które uczestniczyły w tym procesie budowy. I tutaj mamy i zamyślonego Jana Morze, który pochyla się tu nad koncepcją kontrtorpedowców typu Grom, ale także robotników ze stoczni w Kaus, którzy pozują przy zamontowanej już śrubie Błyskawicy. Całość uzupełniają poszczególne artefakty związane z historią tego okrętu. Zaproszenie na wodowanie, część wyposażenia, ale także przedmioty należące do załogi. W końcu znajduje się bardzo ciekawa fotografia. Podczas pracy nad wystawą dowiedzieliśmy się, że ten sam człowiek 25 listopada 1937 roku podniósł jako pierwszy na ORP Błyskawica biało-czerwoną banderę i ten sam człowiek w 1946 roku, kiedy okręt oddawany był pod opiekę Royal Navy, musiał opuścić tę banderę. Tutaj mamy właśnie zdjęcie Edwarda Gatnera i w ten sposób otwieramy historię ORP Błyskawicy.
Każda osoba, która odwiedzi naszą nową wystawę, zauważy, że oprócz, nazwijmy to, oczywistych artefaktów, jak oczywistych dla okresu wojny, jak łuski, uzbrojenie, są też rzeczy codziennego użytku marynarzy. Zegarki, brzytwy, nawet są narzędzia dentystyczne. Są to rzeczy, może się wydawać, że mniej wymowne niż pistolet, karabinek, ale to pokazuje jak najbardziej historię ludzi na nim służących.
No mnie na przykład wzruszają tutaj mundury, bo jak wiadomo, za mundurem panny sznurem i widzę, że Państwo także prezentują to, w jaki sposób ubierali się marynarze.
Znaczy, tak, wychodzimy szerzej z mundurami, prezentujemy ten ubiór, który nosili marynarze na co dzień, ubiór wyjściowy, tak żeby zwiedzający mógł mniej więcej wyobrazić sobie, do czego poszczególne elementy ubiorcze były potrzebne, jakie funkcje spełniały. To wszystko tutaj zaprezentowaliśmy. Z takich ciekawych, na pewno charakterystycznych, humorystycznych rzeczy, których jest tutaj cała masa i ten humor marynarski na bieżąco przemycamy w naszej wystawie, widzimy między innymi bardzo ciekawy artefakt, bo gdyby ktoś miał ochotę na drinka i nie znał przepisu, to może przyjść do nas i spojrzeć na shaker w kształcie gaśnicy, który załoga podarowała zastępcy dowódcy okrętu Tadeuszowi Gorazdowskiemu w ramach właśnie podziękowań i na dole znajdują się przepisy na poszczególne koktajle.
No zachęcamy, żeby sprawdzić, jaki ten koktajl jest. Kolejne miejsce to już miejsce, które dokumentuje walki, w których brała udział Błyskawica.
Tak, tutaj mówimy o bitwie o Narwik, bo była to pierwsza, większa operacja militarna, w której nasz okręt wziął udział. Jest ona dla nas bardzo symboliczna, bo podczas walk o Narwik zatopiony został bliźniak Błyskawicy, czyli ORP Grom. Dokładnie 4 maja 1940 roku zatonął w fiordzie Rombaken. I tutaj wśród artefaktów mamy wyjątkowo ciekawą rzecz. Jest to samolocik wykonany z fragmentu blachy bombowca zestrzelonego przez ORP Błyskawice. Miejscowi rybacy w podziękowaniu za obronę wyłowili fragment tego samolotu, wycięli fragment blachy, a następnie podarowali go naszym marynarzom, którzy zrobili z tego tak niesamowity artefakt.
Myśląc o historii ORP Błyskawica, do głowy przychodzą nam obrazy tych wszystkich opasłych książek opisujących historię, dzieje, poszczególne operacje. My na wystawie prezentujemy coś zupełnie wyjątkowo, gdyż pokazujemy, że historię Błyskawicy zaczęto, nazwijmy to kolokwialnie, spisywać już w czasie wojny. Za sprawą trzech poruczników, Pora Wojciechowskiego, Guzowskiego oraz Szajny, powstała na dwóch tablicach obrazkowa historia okrętu.
Taki trochę komiks.
Tak, tak. Powiem szczerze, gdyby nie to, że jeden z twórców zostawił opis, dzisiaj byśmy w tych hieroglifach się nie rozczytywali, bo na przykład co nam mówi łysiejący pan z napisem Absolument Secret, czy kozy. To jest wytwór typowo okrętowy, bo Powstał nawet, został namalowany farbą okrętową. Nic się nie marnowało.
Zapisali sobie, co działo się z okrętem. To chociaż pokrótce powiedzmy, rozszyfrujmy ten komiks.
Mamy niestety tylko pierwszą z dwóch tablic, drugą znamy już tylko ze zdjęć. Pierwsza zaczyna się od 30 sierpnia 1939 roku i słynnego wyjścia z Gdyni. Potem już mamy takie akcje, jak są podpisane, jak wizyta w Gibraltarze, jak Narwik, Dunkierka, wszystkie największe operacje.
No i nie może się obyć wycieczka na ORP Błyskawica bez maskotki Błyskawicy. Co to była za maskotka?
To była małpka Betty, która była prawdziwym wilkiem morskim. Ona rzeczywiście alarmowała często załogę, kiedy zbliżały się samoloty, kiedy miała się wydarzyć jakaś niebezpieczna sytuacja. Kiedy małpa szalała po okręcie, marynarze wiedzieli, że coś złego za chwilę się wydarzy, że trzeba być czujnym. Ale ta małpa miała też taką swoją drugą, bardzo rozrywkową stronę, ponieważ marynarze niejednokrotnie zabierali ją na ląd, gdzie ona płatała różne figle, upijała się alkoholem i rzeczywiście towarzyszyła im od samego początku do końca we wszystkich eskapadach.
Tu jest czajnik, chyba nieprzypadkowo.
Tak, mamy czajnik, który jest jednym z naszych artefaktów. On nawiązuje do zdjęcia, w którym Betty wkłada głowę bezpośrednio do tego wielkiego czajnika i próbuje się napić, nie wiem co tam jest, może jakieś wody czy czegokolwiek, co tam było, ale chyba ją po prostu suszy. Nie będę wnikać od czego.
Nie tylko w okresie wojny prezentują Państwo historię, ale także tą historię PRL-u, w której także Błyskawica funkcjonowała.
Historia Błyskawicy, czy można powiedzieć po oddaniu pod opiekę Brytyjczyków w 1946 roku, zaczyna się znowu w 1947 roku, kiedy Błyskawica oddana władzom komunistycznym wraca do Gdyni 4 lipca 1947 roku. Ale nie chcieliśmy tylko opisywać samego okrętu, ale chcieliśmy też przedstawić tragiczną historię członków załogi, w ogóle pewnego pokolenia, które stanęło przed jednym z najtrudniejszych pytań wyborów po wojnie, wrócić czy nie wrócić. Pokazujemy tych, którzy postanowili wrócić i jakie ich często spotkały represje ze strony władz komunistycznych. Pokazujemy historię Wacława Krzywca, dowódcy powojennego Błyskawicy w 1939 roku, jednego z obrońców polskiego wybrzeża, który wojnę spędził w Oflagu, po wojnie zgłosił się do służby i po czasie został się wrogiem władzy komunistycznej. Władza komunistyczna uznała go za wroga. Prezentujemy dosyć wstrząsające zestawienie zdjęć. Na jednym widzimy komandora Krzywca w mundurze uśmiechniętego, pełnego godności, a na drugie już zdjęcie po zatrzymaniu w sfatygowanej kurce mundurowej z numerem wystawionym przez informację wojskową.
Wchodzimy do następnego pomieszczenia. Myślę, że tu poznajemy historię tych, którzy dowodzili tym okrętem.
Tak, bo kiedy mówimy na wystawie o załodze, mówimy o sercu okrętu, a tutaj przedstawiamy szyję, głowę okrętu, czyli 28 oficerów, którzy do dnia dzisiejszego, bo musimy pamiętać, że ORP Błyskawica nadal jest w służbie czynnej, jest w składzie trzeciej flotylii. I tutaj musimy się trochę pochwalić jako autorzy wystawy, że pierwszy raz w historii w jednym miejscu są zdjęcia wszystkich 28 oficerów, którzy od 1937 roku pełnili funkcję dowódcy okrętu. Muszę przyznać, że było strasznie trudno je zdobyć, bo to z różnych jednostek archiwalnych, z różnych źródeł było trzeba je ściągać, ale muszę nieskromnie przyznać, że kiedy patrzę na tę tablicę z tymi wszystkimi oficerami, robi ona piorunujące wrażenie.
Piorunujące wrażenie robi także mundur, który jest tutaj prezentowany.
Jest to fragment bagażu, który został odnaleziony w Smoleńsku, należący do admirała floty Andrzeja Karwety. Rzeczywiście całość tych przejmujących elementów umundurowania robi ogromne wrażenie.
Przypomnijmy, że zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu prezydenckiego.
Tak, a uroczystość żałobna odbyła się właśnie tutaj 26 kwietnia 2010 roku na ORP Błyskawica i życzeniem wdowy tutaj właśnie zostały te rzeczy przekazane i są prezentowane bardzo dużej ilości zwiedzających.
Poza wystawą tą, którą Państwo przygotowali, co jeszcze możemy zobaczyć zwiedzając ORP Błyskawice?
No, oczywiście sam okręt przede wszystkim, czyli miejsca typu maszynownia, miejsca, gdzie toczyło się życie codzienne tutaj fragmentarycznie. Także możemy tutaj zwiedzić na pewno te dodatkowe elementy poza wystawą.
Razem z Wirginią Węglińską i doktorem Marcinem Kłodzińskim zwiedziliśmy nową wystawę na ORP Błyskawica. Zachęcamy do obejrzenia jej i już kończymy audycję. Marzena Bakowska, autorka, i Ola Woźniak, realizatorka. Do usłyszenia.
Strefa historii.